ale teraz nie czas na telefony i nie czas na muzykę, a teraz czas na rozmowę na temat Bliskiego Wschodu. Gościem Radia Wnet jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, komentator życia właśnie na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zaczynamy od takiego tematu. Zdaje się, że ten Bliski Wschód trochę przeniósł nam się na teren Europy.
We Francji
duże zamieszki. Społeczność, w sumie dwie społeczności muzułmańskie, a mianowicie Algierczycy,
czyli Magreb.
Tak jest,
Magreb.
I Czeczeni walczą ze sobą. I o co konkretnie tam chodzi?
To znaczy, tutaj widzimy, jak świat okcydentalny się orientalizuje, czyli naiwnym było myślenie, że przeniesienie pewnych struktur z Lewantu albo z Kaukazu do Europy Zachodniej i że akurat te struktury ulegną jakiemuś rozkładowi. To akurat chodzi mi o tożsamość rodzinną, plemienną, religijną przede wszystkim. No i tutaj doszło do starcia w wyniku jakichś porachunków, tak? Porachunków na tle nielegalnej działalności narkotykowej, ponieważ to są interesy wielomiliardowe. To znaczy, ja nie mówię tutaj, że w tym incydencie, w którym uczestniczył 16-letni Czeczen, jakieś miliardy były w tle, ale na pewno tutaj doszło do jakiegoś takiego, do eskalacji pewnego rodzaju napięć. To znaczy, naiwnym jest myślenie, że świat muzułmański jest integralny i darzy siebie sympatią. Tak nie jest. Natomiast tutaj akurat doszło do pewnego rodzaju wykazania się solidarności plemiennej, tak? To znaczy,
że... Po stronie Czeczenów, bo przecież to był chłopiec czeczeński, tak. A tamte więzy rodzinne są...
No czy chłopiec, to ja nie wiem. No 16-letni Czeczen to już może być ojciec rodziny, tak? Mm. Więc tutaj pamiętajmy też o tym, że to są inne realie, inna kultura. Niemniej... W wyniku porachunków doszło do najazdu na Dijon, tak, na miasteczko, na miasto we Francji, społeczności czeczeńskiej, która zjeżdżała nie dość z Francji, to jeszcze teraz słyszymy z innych krajów europejskich, tak żeby doprowadzić do ich zdaniem pewnej sprawiedliwości pozasystemowej, poza strukturami państwa, to znaczy policji, prokuratury, sędziów i tak dalej, tylko w wyniku jakichś ulicznych, przepychanych, czy nawet słyszymy strzelanek. Tak więc tutaj mam ewidentny przykład tego, do czego doprowadziło masowa imigracja, to znaczy masowa imigracja w tym sensie, że
mamy ogromne różnice kulturowe, które są nie do pogodzenia.
Po drugie też pozostaje pytanie, dlaczego akurat właśnie pomiędzy Czeczenami a ludźmi z Magrebu, tak? To znaczy, też tutaj są komentarze takie, że mogą tutaj odgrywać jakieś mafie albo też inne służby, które są gdzieś tam są ukryte za tymi kolektywami. Z tego chociażby względu, że biznes narkotykowy jest... wiadomo, to akurat są głównie Maroko, to akurat narkotyki idą z Maroka, te z Libanu, który jest... troszeczkę inną historią i też z innych krajów. Dlaczego? Bo w Europie znajduje się największa, oczywiście poza Stanami Zjednoczonymi, największa klientela na ten towar, który jest jeszcze penalizowany, tak więc zyski są niebotyczne a pieniądze każdy lubi mieć, tak? I pieniądze, i władze, i wpływy, i tym bardziej, jeżeli mówimy o społecznościach muzułmańskich, które są zawsze kolektywne, tak? Tutaj nigdy nie ma społecznego ja, to jest zawsze my. No i to mamy, to jest teraz najprostszy przykład tego, jak te społeczne my funkcjonuje. Pamiętam, kiedyś byłem w Frankfurcie nad Odrą, kiedy się zaczęła cała ta fala imigrancka, tak? No to pamiętam to, że jak te watachy tam sobie szły, po tym... NRD byłem, to przechodziło na drugą stronę, jak widział grupy Czeczenów, tak więc więc to jest tak, Czeczeni słyną.
My w Polsce też mieliśmy taki moment, przecież do Polski przyjechało bardzo dużo Czeczenów po wojnie czeczeńsko-rosyjskiej
i
też mieliśmy
90.
takie przypadki, że nasze służby, przynajmniej nie tylko policja, ale służby specjalne dostawały jakieś informacje, bodajże ja znałam jedną taką sprawę od berlińskich służb specjalnych, że tutaj były nawet na terenie Warszawy jakieś ustawki właśnie też na tle tle po prostu konfliktów wewnątrz, po prostu rodzinnych, tak? To są po prostu faktycznie takie rzeczy, które gdzieś tam są odległe, ale w pewnym momencie, prawda, zderzamy się z tym, że przepaście kulturowe są tak duże, że no, przynajmniej moim zdaniem są one nie do pogodzenia, ale to już pewnie historia osądzi. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Już wiemy, jak wygląda ta sytuacja we Francji w kontekście tego akcentu muzułmańskiego, ale bardzo duży kryzys gospodarczy również w Libanie, tak, którym się interesujesz.
Brakuje.
Tak jest, najbardziej. No właśnie, jak obecnie wygląda ta sytuacja na ulicach Libanu?
To znaczy tak, no przez Bejrut przechodzi fala protestów i troszeczkę dla mnie niezrozumiałe z tego względu, że obecny rząd Hassana Diaba jest zaledwie 4 miesiące bodajże i już ulica domaga się jego odwołania, co jest niejako świadectwem pewnej niedojrzałości politycznej, tak, no bo generalnie przypominam, elita libańska słusznie jest osądzana przez Libańczyków za złodziei, tak. Ja pamiętam kiedyś, jak tam wybory obserwowałem, to jeden z chrześcijańskich kandydatów miał takie hasło: zagłosuj na mnie, oni się już nakradli, tak. Znaczy ja już się nakradłem, tak. Czyli już kraść nie będę więcej, tak. Tutaj Libańczycy wyliczają, że w ciągu 20 lat wypłynęło z kraju 800 miliardów dolarów, tak. I gdzieś tam to powiązanie zostaje. To jest pewnego, znaczy też nie do końca prawdą jest, że sama ta elita libańska jest odpowiedzialna za to. Znaczy oni są oczywiście odpowiedzialni za pewnego rodzaju porządek albo brak tego porządku. Niemniej Liban nie jest krajem innym niż wszystkie, tak? Znaczy Liban nigdy nie miał ambicji bycia, eksponować swoje jakieś... On zawsze był strefą wpływów, tak? I zawsze był podzielony pomiędzy te strefy wpływu, no i też był zawsze bankiem Bliskiego Wschodu. A ostatnio, jak widzimy, chociażby przez topniejące ceny surowców, jak i też przez inne galimatiasy regionalne, państwa zatoki przestają trzymać pieniądze w libańskich bankach, co automatycznie powoduje to, że Liban, który jest krajem biednym, ale ludzie żyli bogato, teraz tak właściwie wraca do pewnej rzeczywistości, znaczy biedny kraj powinien żyć biedny, tak? A tutaj no oczywiście się z tym ludzie nie zgadzają, co jest pewnego rodzaju zrozumiałe, no ale to są, takie są fakty.
Jest jeszcze tak w Libanie, że faktycznie mamy tam zderzenie kilku religii. Są oczywiście chrześcijanie, są...
No, przede wszystkim.
Dokładnie, są muzułmanie. Jak w kontekście tego kryzysu gospodarczego odnajduje się, po prostu jak dogadują się ludzie na tle religijnym?
To znaczy, najpiękniejsze jest to, że tak właściwie, jeśli chodzi o sympatię albo brak sympatii do rządu, to ona jest ponadkonfesyjna. Tak, to znaczy no, w Libanie może poza już taką ścisłą elitą, która mówi po francusku, a nie po arabsku, ponieważ tacy ludzie też są w Ashrafie, tam dzielnicy w Bejrucie, którzy tam może tylko do służącego mówią po arabsku albo do psa. I tak właśnie pomijając nich, to zarówno muzułmanie, chrześcijanie, druzowie i tak dalej wiedzą, że nie jest pięknie, że generalnie jest bardzo trudno. Tak? To jest państwo pozbawione całkowicie strefy socjalnej i teraz jeszcze jak waluta szaleje, to też powoduje topnienie oszczędności i to jest wielki dramat. Tak więc na pewno Liban nie zostanie rozdarty religijnie. To jest piękne, tak? To, że akurat co prawda kościół maronicki nie uczestniczy w demonstracjach i patriarcha generalnie wychodzi ze zrozumieniem wobec nastrojów i wobec krytyki wobec rządu politycznej, ale też nie namawia do eskalacji, tak?
No to religijnie nie zostanie podzielone, ale mamy sytuację bardzo nieciekawą. Mamy taką sytuację, że ci demonstranci już są na ulicach, że dochodzi do starcia ze służbami porządkowymi. Jaki pomysł ma rząd libański na to, żeby załagodzić sytuację?
To znaczy, wiele się mówi o tym, że z banku centralnego to zostanie stransferowana transza finansowa, około chyba 70 miliardów dolarów na rzecz ratowania budżetu, co jednym się podoba, drugim się nie podoba, ponieważ to wcale nie załatwia problemu, to raczej odracza pewną egzekucję problemu, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pamiętajmy o tym, że kryzys libański ma podłoże geopolityczne, że to Syria trzyma swoje pieniądze w Libanie, na Syrię nałożone jest embargo i teraz generalnie widzimy cały ten kryzys, który się odradza w Syrii, jest powodowany tym, że reżim Bashara al-Assada nie ma gotówki, a ta gotówka jest w Libanie. To po pierwsze. Druga, czyli akurat pewnego rodzaju Liban jest ofiarą wielkiej polityki. Druga rzecz jest taka, że zarówno Izrael, jak i też Stany Zjednoczone doszły do pewnego rodzaju wniosku, że z Hezbollahem nie można wygrać, albo można wygrać oczywiście, ale to po prostu byłyby potężne straty, szczególnie polityczne. Tutaj ja myślę o Izraelu, który już wielu, Liban przytrącił już wielu izraelskich premierów ze stołków, tak, aby Benjamin Netanyahu do tych polityków należy, któremu stołek jest najbardziej miły, chociażby z tego względu, że straci stanowisko, to idzie do więzienia. Tak więc jest taka taktyka, żeby ten Liban zagłodzić i tym samym sposobem Hezbollah, żeby on stracił swoje oręż, tak, no bo libańska polityka to jest piękne, znaczy ja to tak obserwuję i tym się bardzo podoba, jest tylko i wyłącznie interesowna. Tylko i wyłącznie interesowna, tak? Tam nie ma idei jako takich, znaczy pomijając specyfikę Hezbollahu oczywiście, gdzie jest to wiele kontrowersji, czy to jest organizacja terrorystyczna, czy może nie terrorystyczna, że gdyby nie Hezbollah, to by ISIS najechał na Liban, a okazało się, że właśnie Hezbollah powstrzymał ten najazd, że gdyby nie Hezbollah, to być może Liban by skończył jak Palestyna, czyli
właśnie,
że...
Właśnie, ale mnie bardzo ciekawi, przepraszam, że tylko wejdę w słowo, jak wewnątrz kraju wygląda kwestia Hezbollahu, tego jak społeczeństwo, czy jak może duże poparcie ma Hezbollah?
To jest bardzo dobre pytanie, na które to znaczy tak, no czy się te organizacje ceni? No na pewno się ceni, ale sympatii zależy wobec jakich rodzin, wobec jakich miejsc jest albo jest totalna, albo jej nie ma w ogóle, tak? To znaczy pamiętajmy o tym, że Libańczycy nie patrzą na politykę w sposób obiektywny, bo zawsze są w pewien sposób jakoś uwarunkowani rodzinnie i religijnie. Tym samym sposobem nie można wnieść się na opinię obiektywną, no bo takowa nikogo nie interesuje. Tak więc mamy taką sytuację, że chrześcijanie, obóz chrześcijan jest de facto podzielony na stronników Hezbollahu i przeciwników Hezbollahu. Czyli stronnicy Hezbollahu to środowisko prezydenta Michela Ayuna, a środowisko przeciwników Hezbollahu to Samir Dżadża. Tak już mówiąc najbardziej prościej, jak to się da. Czyli to jest jedna rzecz. Oczywiście Liban jest o tyle mądrze skonstruowany, że tam nie ma takiego, tam jest oczywiście podział konfesyjny wobec stanowisk, ale jeżeli ktoś ma ministra określonego wyznania, to musi mieć wiceministra drugiego, tak? Już tak mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Ja pamiętam, że poprzedni rząd, który został obalony w jesienią tego zeszłego roku, on też miał problem w ogóle z zaprzysiężeniem z tego względu, że był wielki, że obóz Saada Haririego, czyli obóz sunnicki, stracił kilku posłów sunnickich w Dolinie Beka na rzecz sunnitów współpracujących z Hezbollahem. Czyli tutaj nie ma czegoś takiego, że te wszystkie aktywa są ze sobą połączone i one muszą być ze sobą połączone, no bo jakby doszło do polaryzacji, to gdzieś bardzo łatwo jest w tym regionie świata o konflikt, tak? Ale w związku z tym, że te aktywa są połączone, to elicie zależy na tym, żeby tutaj chłopaków temperować, jeżeli ktoś się za bardzo podekscytuje. To jest bardzo mądre wykonanie pewnego rodzaju planu i strategii. Oczywiście pojawiają się pytania, jeśli chodzi o ustrój libański, no bo ustrój libański powstał w 1943 roku. Jest to demokracja konfesyjna, tak się to nazywa. Znaczy tutaj już przypomnę, że był wtedy jedyny spis powszechny w Libanie. Od tamtego czasu nie ma żadnego spisu. No i w wyniku tego spisu wyszło na to, że 50 plus 1 to jest ilość chrześcijan. No już wtedy już były wielkie kontrowersje co do tego, no bo chociażby z tego względu, że muzułmanie mają liczniejszą dzietność, chrześcijanie są lepiej wykształceni, no i też opuszczają ten kraj, tak, a ludzie, którzy nie są, którzy, znaczy, jak już mówiłem, w Libanie nie ma strefy socjalnej, więc jeżeli żyjesz o chlebie i picie, no to sobie żyjesz o tej chlebie i picie, tak, i humusie tam czasami, więc czy tam jakiś pomarańczak z drzewa, to akurat to też powoduje pewnego rodzaju przetasowanie, to znaczy, że w chwili obecnej największą społecznością w Libanie są szyici. Szyici, które mają tylko, które są dwie organizacje największe, to jest Amal i Hezbollah. I Hezbollah ma tylko 13 posłów i ich to interesuje, oni się z tego cieszą. Bo oni też nie mają interesu, żeby obalać obecny porządek, z tego względu, że oni jako organizacja szyicka nie mogą funkcjonować w świecie sunnickim.
Czy orientujesz się może, jak procentowo, jakbyśmy spojrzeli na cały Liban, rozkłada się kwestia ilości chrześcijan, ilości muzułmanów?
To znaczy, są oczywiście dane, one nie są podpisane jako oficjalne, tak? To znaczy, najliczniejszą grupą to są szyici, około 40%, chrześcijan jest około 30%, sunnitów około 20%, no i tam dajmy na to po 5% druzów i alawitów, tak? Alawitów troszeczkę mniej. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, no ale znowu, akurat wszystkie te struktury są ze sobą powiązane, ponieważ zarówno elita sunnicka, która jest bardzo dobrze wykształcona, świadoma tego, że Liban dzięki chrześcijanom jest inny, tak? To, że jak tutaj pani sama była w Libanie, tak? Więc to, że nie trzeba nosić na przykład chustę na głowie, kobiety nie muszą, to jest zasługa między innymi chrześcijan, tak? Tak więc lepiej się generalnie żyje niż jak pod jakimś integryzmem czy zamordyzmem islamskim, i o tym sami muzułmanie są całkowicie tego świadomi, tak więc pozostaje takie pytanie, że nie ma odpowiedzi, jak ten system polityczny uzdrowić, ponieważ elita polityczna to są przede wszystkim watażkowie z wojny domowej i ich dzieci, tak, no bo znowu nepotyzm to jest normalna sprawa na Bliskim Wschodzie i to o tym też w Europie proszę pamiętać, tak, no bo ten Bliski Wschód to mamy i ze Wschodu, i z Zachodu, i z Północy, i z Południa, więc tutaj trzeba się na ten temat troszeczkę podowiadywać, też jeszcze jest, no i generalnie no nie ma takiej koncepcji, co zrobić, czy przejść, czy w ogóle zawiesić system konfesyjny, to by groziło wojną. Przejść na system, nie wiem, jednomandatowy, jakby to miało wyglądać.
Tak więc nad tym możemy się zastanowić, nad osobą,
audycją, nie ma, i tam nie ma w ogóle odpowiedzi na ten temat, tak? To jest rzecz taka, że brakuje filozofa na tym świecie, nie tylko od kwestii ideologii poprawnej, tylko też przede wszystkim od rozwiązania tego tematu, no bo nie ma, tak?
Jeszcze, jeżeli pozwolisz, to mam jeden temat, jedną sprawę, o którą chciałam cię zapytać. Turcja w ostatnim czasie jest coraz bardziej aktywna. Erdogan pochwalił się, że udało im się zbombardować 500 celów. Chodzi o te miejsca, w którym swoją obecność zaznacza milicja kurdyjska, dokładnie w północnym Iraku. No i skąd w ostatnim czasie taka eskalacja tego napięcia pomiędzy Turcją a Kurdami? Co chce w ogóle Erdogan osiągnąć przez te swoje działania?
To znaczy, Erdogan tutaj dość tak sprytnie rozgrywa tę grę, chociażby z tego względu, że wie o tym, że rząd w Bagdadzie jest niejako uzależniony od Kurdów i tutaj akurat będzie mógł jakąś formę koncesji na swoją rzecz przyciągnąć. Mówi się o kontraktach gazowych i, naftowych w okolicach Mosulu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... dość ostatnio, to chyba, ja nie wiem, czy to nie jest odpowiedź na te działania Erdogana, wyszło na jaw wedle jakichś Wikileaks czy innych przecieków medialnych, że wyszły plany wojen tureckich, tak? To znaczy został ujawniony plan tureckiej ofensywy na Armenię i na Grecję, tak? Jakoś zostało to w pewien sposób przez dziennikarzy przechwycone, co też pokazuje dość śmiałe poczynania, tak, no bo jeżeli chodzi o Armenię, no to wiadomo, Armenia jest takim przyczółkiem rosyjskim, stricte rosyjskim na Zakaukaziu, wymierzony de facto w Iran bardzo dobrze z Armenią funkcjonuje, to w sumie Armenia w dużej mierze istnieje dzięki Iranowi. Z drugiej strony Grecja, państwo NATO, tak, tutaj akurat już pomijając oczywiście te wielowiekowe porachunki, które mają pomiędzy sobą, to też pokazuje w pewien sposób, jak instrumentalnie prezydent turecki rozgrywa tą grę, która de facto go może bardzo drogo kosztować, tak? Jeszcze taka kolejna ciekawostka, że tutaj się bardzo dużo mówi o ociepleniu stosunków pomiędzy Izraelem a Turcją. Chociażby z tego względu, że armia turecka strzela się z Hezbollahem, już wspomnianym libańskim Hezbollahem, tym razem w północnej Syrii, w okolicach Idlib, a wszelkie takie działania dość mocno zawsze interesowały Izrael, no bo znowu mamy sytuację taką, że szyici konfrontują się z potomkami nienawidzonych Osmanów, ale przede wszystkim z bardzo dobrą armią, tak? To akurat jest... pokazuje pewnego rodzaju, jak tam oni są przygotowani taktycznie i militarnie do takiej konfrontacji. Tak więc widzimy oczywiście, co się dzieje w Libii, tak? Tutaj słyszymy o tym, że Egipt zamierza nawet interweniować w Libii, chociażby po to, żeby zatrzymać falę uchodźców, chociaż to jest drugorzędne. Niemniej widzimy, jak tutaj cała ta sprawa tego mącenia turecka, mącenia Ankary w sumie, no w pewien sposób rozgrzewa ten region. I pytanie, no kebono, prawda? No już wiele pojawia się komentarzy o tym, że Erdogan może się przegrać, znaczy rozegrać, zakiwać, tak? Jak to tam piłkarze mają to taką terminologię, że ktoś się kiwał i się przekiwał, tak?
No właśnie, bo mamy też tą kwestię NATO, teraz to blokowanie planów dla Polski, dla państw bałtyckich i takie też rozgrywanie de facto przez Erdogana tych relacji. A na ile to jest tak, że twoim zdaniem w interesie Turcji byłaby ta obecność wojsk NATO na tych terenach, które, na które ma chrapkę Erdogan, a na ile może on chciałby to zrobić w ramach po prostu własnych sił i po prostu własnych manewrów?
Znaczy Turcja siły ma, tak?
No właśnie, jest tak, bo to jest jedno z najpotężniejszych państw, no?
Znaczy jest to, patrząc na parametry rozbrojonej całkowicie Europy, to tam zresztą wyliczają, że to jest druga armia NATO, tak? Czy może pierwsza po Stanach Zjednoczonych. Tak więc Turcja siły ma, tylko że pytanie, co z tego, że siły ma, skoro jednak Amerykanie w pewien sposób potrafią im pewne rzeczy unieszkodliwić, znaczy chociażby jak nawigację, tak? Jak i też obserwację lotniczą. Tutaj akurat właśnie mamy w chwili obecnej kwestię kurdyjską, no to dużo komentatorów potwierdza to, że Turcy własnymi siłami nie mogliby zlokalizować pozycji kurdyjskich tak precyzyjnie, żeby przeprowadzić tam nalot bez zdjęć satelitarnych. No Turcja chyba nie ma żadnej satelity jeszcze. Być może z Iranu mają, ja nie wiem, bo też się mówi o tym, że akurat tutaj Iran pomaga. Tak więc Gdzie leży interes Turcji? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, no bo też musimy popatrzeć na chwilę na Chiny, tak? Turcja od dziesięcioleci w sumie miała taki wybór i dalej ma ten wybór i dalej nie widać, ale chyba, to znaczy, czy zostanie państwem nacjonalistycznym, czyli szersza ekspansja w kierunku Azji Centralnej, czyli tam, gdzie znajdują się społeczności tureckojęzyczne Turcy w końcu nad Ałtaui pochodzą, tak? Czyli jako to nazwijmy to rozciągnięcie się tego pasa do Chin de facto z Chinami włącznie tam, przecież jakieś terytorium chińskie i też tam Turcy Ujgurowie bodajże, tak? To są Turcy bodajże. Czy z drugiej strony powrót do Imperium Otomańskiego, czyli się pakowanie w świat arabski. I widzimy, że akurat Erdogan tak właściwie stara się siłowo wybadać grunt, co jest chwilę obecną mu łatwiej. Tutaj akurat trzeba też pamiętać o tym, że świat arabski nie wspomina Turków dobrze, a raczej w ogóle ich nie wspomina. To jest akurat często taki, jak już trochę często objaśniam, że świat islamu generalnie się czuje jako ten lepszy od świata chrześcijańskiego, no to często taki argument się pojawia, no dobrze, świat islamu jest lepszy od nas, ale dlaczego wy jesteście biedniejsi? To zawsze jest odpowiedź, bo Turcy tu byli 500 lat. Tak więc tutaj jest taki stosunek świata arabskiego do Turcji, który jest mocno negatywny i widzimy, że akurat Erdogan zamierza to siłowo jakoś rozegrać. Niestety to powoduje to, że no, będziemy jeszcze dość często się spotykali i rozmawiali na te tematy, ponieważ nic nie wskazuje na uspokojenie sytuacji.
Ja się akurat z tego powodu bardzo cieszę, że jeszcze będzie wiele okazji do rozmów.
Lepiej o muzyce, o kuchni porozmawiać.
Zawsze lepiej, to prawda. No, ale jak się dzieją takie rzeczy, to trzeba też rozmawiać o nich i od tego między innymi jest Radio Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, komentator życia społecznego, politycznego na Bliskim Wschodzie. Bardzo serdecznie dziękuję.